I wobec tej gorącej prośby, bo pamiętamy, że w tradycji synoptycznej było trochę inaczej, tamta wiara setnika od razu się objawiła w sposób niezwykły. Jezus chciał pójść do setnika, a setnik mówi: o nie, ja nie jestem godzien, żebyś ty, nauczyciel żydowski, wszedł do mnie poganina, jak ty rozkażesz, ja rozkazuję ludziom i mnie słuchają. Ty możesz rozkazać chorobie, i ciebie też usłucham. Więc tamta wiara tego człowieka była przedstawiona od razu na poziomie absolutnie wyjątkowym, wyższym niż zazwyczaj. Tutaj natomiast mamy do czynienia z bardzo ciekawym procesem. To jest też kolejny element bardzo ważny w Ewangelii Jana. My cały czas tutaj praktycznie przy każdym tekście to zauważamy. To jest niesamowicie ważne i też piękne. Bardzo mocno podkreślaliśmy to w spotkaniu Jezusa z Samarytanką. To, co się dokonało w jej życiu, się nie dokonało w chwilę. My nie wiemy, ile oni ze sobą rozmawiali, ale to był proces przechodzenia coraz bardziej w głąb, coraz bardziej w głąb. Zaczynało się coś w niej otwierać, jedna przestrzeń, druga przestrzeń, trzecia przestrzeń. Były momenty tego napięcia, że ona chciała zmieniać temat, co się tam poruszało, dotykało, ale Jezus od różnych stron do tej kobiety właśnie podchodził, dotykał różnych argumentów, żeby w końcu ją otworzyć. Żeby ta rzeczywistość wiary w niej się zrodziła. To wymaga czasu. Ta wiara głęboka, ta wiara, która potem daje życie też innym, pamiętamy, że Samarytanka potem dzięki temu procesowi zaczęła rodzić wiarę w sercach mieszkańców Sychar, to jest proces. To się nie dokonuje w 5 minut. I tutaj mamy podobną rzeczywistość. Jest punkt wyjścia, jest człowiek z potrzebą, który biegnie, usłyszał, aha, jest tutaj jakiś cudotwórca, no to może uczyni też jakiś znak, jakiś cud dla mnie, skoro posiada taką moc. Oczywiście to, że ten człowiek o tak wysokiej pozycji społecznej przychodzi do Jezusa, to już też dobrze o nim świadczy. Ale z drugiej strony mógł to być człowiek po prostu już tak zdeterminowany, już tak bardzo przyciśnięty do ściany, że mówimy, tonący brzytwy się chwyta. To mógł być już taki rozpaczliwy ruch, który nawet możemy tak ocenić, czy sklasyfikować, taka próba wymuszenia cudu. Zrób to, co ja chcę, to, co ja uważam, że jest dobre. Jezus się dystansuje. Bardzo wyraźnie Jezus się dystansuje wobec tej sytuacji. Ta rezerwa Jezusa, no właśnie, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. To, czego Jezus pragnie, to wiara. I tutaj widać w tym stwierdzeniu Jezusa taki żal, taki ból. Dlaczego? Musi być tak, że ta twoja, ale zobaczmy, Jezus tutaj mówi wy, ta wasza wiara, mówi to może do tych, którzy tam stoją i słuchają, ale mówi to również do nas, do mnie. Dlaczego ta twoja wiara, ona ma ciągle opierać się na jakichś zewnętrznych bodźcach? Czy tak musi być? To nie jest, moi drodzy, możemy powiedzieć, odrzucenie prośby tego człowieka. Ale to jest poszerzenie horyzontu, perspektywy. Dla Jezusa uzdrowienie ciała to nie jest cel. To nie jest to, co możemy powiedzieć, w jakim celu Jezus przyszedł na świat. To są oczywiście jakieś rzeczy absolutnie ważne, ale to jest dodatek. To jest oznaka królestwa. Ale to nie może być rzeczywistość, która będzie właśnie tym punktem wyjścia dla wiary człowieka. Jedynym przynajmniej punktem wyjścia. Także takie żądanie znaków, ono może stać się lekko bałwochwalcze. Że co, że wtedy znak będzie celem, a człowiek tylko będzie się posługiwał Panem Bogiem, jak maszynko, Panie Boże, daj mi to, Panie Boże, daj mi tamto, jeszcze odmówię taką modlitwę, jeszcze odprawię to, odprawię tamto, ale Ty mi daj i Ty uczyń ten cud i Ty daj ten znak. Jezu, nie. To nie o to chodzi. To nie tędy droga. Jezus chce jak najbardziej uczynić dobro człowiekowi, ale to dobro widzi zupełnie głębiej. Więc ta pełna rezerwy odpowiedź, ona nie jest odmową, ale ona jest takim, możemy powiedzieć, no, kopniakiem. Zobacz, popatrz szerzej. Popatrz, co może z tej sytuacji niesamowitego się narodzić. No i jak to się właśnie dzieje. Jezus chce powiedzieć, ja chcę dać Ci więcej niż to, o co Ty prosisz. I zobacz, bardzo ciekawa rzecz, ten moment, tutaj zatrzymać się znowu w tym momencie. O co ja proszę Jezusa? Może Go proszę właśnie tylko o jakieś takie rzeczy zewnętrzne. Panie, zmieni to. Już nie mogę tej sytuacji wytrzymać. Zważmy, to jest bardzo symboliczny, możemy powiedzieć, obraz. Ten syn, który umiera. Coś umiera w moim życiu, coś umiera we mnie, coś umiera wokół mnie. Gdzieś brakuje życia. Jest coś, co mnie strasznie dręczy w takim czy innym wymiarze. Czy zewnętrznym, czy wewnętrznym. To mogą być bardzo różne sytuacje w moim życiu. I co się we mnie spontanicznie robi? Rodzi. Panie Jezu, zmieni to, bo ja już nie mogę wytrzymać. Jakby właśnie zadziała. A Jezus mówi. A ja mogę Ci dać o wiele więcej, niż Ty myślisz. Ale jest tutaj potrzebna jedna bardzo ważna sprawa. I tworzenie nowe może dać o wiele więcej, ale również i nam. Dlatego mamy tutaj to Wy. Jeżeli cudów i znaków nie zobaczycie, nie uwierzycie. Te słowa są skierowane nie tylko do tego człowieka. Jakby troszeczkę w tej wypowiedzi brak logiki, owszem, Jezus tak jakby jest, rozmawia tutaj z tym dworzaninem, zwraca się może do tych ludzi, którzy są dookoła, ale to jest bardzo jasne przesłanie do czytelnika. Zapytanie właśnie o wiarę. Zapytanie o to, o co ja proszę Jezusa? Jak to moje życie tej relacji z Nim wygląda? Na czym się opiera moja wiara? O, i to jest właśnie taki punkt do zapytania. I na te słowa Jezusa, na tę rezerwę, pojawia się okrzyk ogromnego nalegania ze strony dworzanina. To już jest po prostu taki krzyk desperacji. Krzyk desperacji. Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. Taki krzyk kochającego ojca. Tutaj widać, jak naprawdę ten ojciec kochał tego swojego syna. Jakie on był dla niego ważny. Tutaj możemy sobie ten tekst porównać chociażby z Syrofenicjanką. Podobna sytuacja. Jezus też tam, oczywiście ta rezerwa Jezusa w tamtym tekście, o tym sobie mówiliśmy dosyć obszernie, też posiada inną funkcję. Tam Jezus odmową, pierwszą, pozorną odmową wychowywał raczej swoich uczniów, którzy mieli bardzo negatywne zdanie o poganach. Chciał pokazać uczniom modelową wiarę. Syrofenicjanki, że ona swoją wiarą przewyższa wiarę uczniów, że ta funkcja tej odmowy była troszeczkę inna, ale był podobny nacisk, podobne, możemy powiedzieć, naleganie. Tutaj pojawia się to stwierdzenie Panie, Kyrie. Naprawdę ogromny szacunek, czy nawet dostrzeżenie w Jezusie kogoś więcej. Jakby to przeświadczenie, że rodzące się właśnie podczas tego krótkiego spotkania z Jezusem, że to jest ktoś, kto właśnie może wiele, czy może nawet wszystko. I tutaj się pojawia właśnie to zdrobnienie, już nie tyle syn, ile właśnie to słowo paidion, co może oznaczać właśnie dziecko, zanim umrze moje dziecko, ale dosłownie byśmy musieli to przetłumaczyć dzieciątko, maleństwo. Czyli widać niesamowitą czułość tego ojca do dziecka. To jest też, moi drodzy, bardzo ciekawy obraz, obecny też w różnych miejscach Ewangelii, czy chociażby przy tej wspomnianej Syrofenicjance, kiedy ta miłość naturalna, ludzka, pewnego rodzaju więzi one mogą człowieka doprowadzić do wiary. No, to są takie dwie zależności. Jest tak, że prawdziwa, głęboka wiara, ona powinna prowadzić do miłości człowieka, bo wiara bez uczynków jest martwa, bez miłości jest martwa, ona się musi wyrażać w jakiś konkretny sposób, nie może być takiej wiary w powietrzu tylko i wyłącznie. Ale jest jeszcze inna droga. Można właśnie poprzez relacje, poprzez więzi z drugim człowiekiem dojść do Boga. I tak właśnie tutaj widzimy, możemy powiedzieć, przykład takiej bardzo gwałtownej modlitwy, takiego błagania, takiej lamentacji. Ten dworzanin zachowuje się tutaj jak psalmista prawie, z psalmu lamentacyjnego, który błaga Boga o miłosierdzie. Także ta sytuacja rzeczywiście wydobywa z tego dworzanina bardzo głębokie pokłady jego serca. I jest odpowiedź Jezusa. Jezus nie udaje się do Kafarna, ale wypowiada niesamowicie ważne słowa. Idź, syn twój żyje. Dworzanin nie idzie do Kafarna sam, nie wraca sam. Ponieważ otrzymał słowo życia. I to jest ten moment, i to jest, możemy powiedzieć, ta płaszczyzna, ta rzeczywistość, która pozwala urodzić się wierze głębokiej. Tej nieopartej na znakach. Słowo życia, które daje Jezus. Jezus wypowiada słowo. On sam jest słowem. Ale wypowiada bardzo konkretne słowo. Syn twój żyje. I możemy powiedzieć, że setnik to słowo Jezusa jakoś ogarnia. Przyjmuje, bierze i wraz z tym słowem wyrusza w drogę. To jest tak, że tutaj chodzi o uzdrowienie zasadnicze, uzdrowienie z choroby. Uzdrowienie z choroby, które prowadzi do śmierci, ale Jezus nie mówi, ja uzdrawiam twojego syna. Twój syn będzie zdrowy. Tutaj jest coś o wiele więcej. Syn twój żyje. A żyć to coś o wiele więcej niż tylko nie być chorym. Żyć to znaczy doświadczać jakiejś niesamowitej pełni w swoim życiu. Żyć to być w relacji z tym, który jest żyjący. Czyli ojciec otrzymuje zapewnienie o jakiejś niesamowitej obietnicy. Ja nie tylko uzdrawiam twojego syna, ale ja również przekazuję mu życie. I jest to w jakimś sensie już zapowiedź zmartwychwstania. Nie jest to przypadkiem, że znów ten znak dokonuje się trzeciego dnia. Podobnie jak Kana Galilejska. Jeden i drugi znak to są zapowiedzi zmartwychwstania. To jest zapowiedź, że to nowe wino, czyli ta nowa więź z Bogiem, to szczęście, ta pełnia zostanie osiągnięta właśnie w zmartwychwstaniu Jezusa. Tak samo tutaj, ta pełnia życia, która oczywiście jest zapowiedziana w fakcie uzdrowienia, bo to uzdrowienie się dokona jak najbardziej, ale tutaj jest właśnie ta rzeczywistość o wiele głębsza. Chodzi o to prawdziwe życie, które nie jest tylko przedłużeniem tej ludzkiej egzystencji, bo to ludzkie życie się skończy prędzej czy później. Jezus uzdrawia, Jezus nawet wskrzeszał umarłych, doskonale wiemy o tym. Ale to były znaki, które wskazują na coś głębszego. Przecież nie chodzi o to, żeby to życie ziemskie człowieka przedłużać w nieskończoność. Przecież może niektórzy by tak chcieli i tylko im na tym zależy, ale to nie jest planem Boga. To nasze życie, ono ma nas doprowadzić do życia prawdziwego. Do prawdziwego życia Bożego, które się nigdy nie kończy. I tutaj ta interwencja Jezusa, to przekazanie słowa życia, idź, Syn Twój żyje, jest właśnie takim zaproszeniem do przyjęcia, do ogarnięcia tej nowej rzeczywistości, która się dokona. Tej mocy zmartwychwstania Jezusa, tego życia wiecznego, które nie ma końca. Tego życia, które w Ewangelii Jana, jak pamiętamy, z rozmowy z Nikodemem, zaczyna się już w tym życiu. Kiedy? Kiedy uwierzysz. I to się w życiu dworzanina dzieje. Uwierzył człowiek słowu, któremu Jezus wypowiedział i odszedł. Jest słowo i jest odpowiedź na to słowo. Taka, jaka być powinna. Ale Ewangelia Janowa, ona zna różne poziomy i różne odpowiedzi wiary. No, to jest bardzo częste, to jest jeden z głównych tematów teologicznych czwartej Ewangelii i również wiemy, że nawet cel jej napisania. Po to wszystko zostało spisane, właśnie to słowo życia, po to zostało spisane, abyście mieli życie wierząc w to słowo. Teraz tutaj już się rodzi od razu przejść, do którego przejdę za chwilę, ale od razu możemy się zacząć stawiać w miejscu tego, tworzenia, czy w miejscu tego, co tam leży w tym kafarna. Ja mogę zanosić drugiemu słowo życia, ale mogę być też tym, do którego to słowo życia jest zaniesione. Ale do tego za chwilę przejdziemy, bo to jest rzecz już końcowa i chyba najbardziej intrygująca. Więc może być wiara, która się opiera, która ciągle żąda znaków. Co tutaj właśnie w słowach Jezusa się pojawiła. Wiara początkowa po widzeniu znaków, ta wiara uczniów też jest bardzo słaba. Zakorzenia się właśnie w znaków. Zobaczyli znak i uwierzyli. Dopiero po zobaczeniu tego znaku. Jest wiara, która wręcz jest uzależniona od znaku. Pamiętamy Tomasza? Jeżeli nie zobaczę, nie uwierzę. Ale też, pamiętajmy, jest wiara Maryi, która jest absolutną rewelacją i ona wierzy praktycznie wbrew temu zdystansowaniu, które Jezus wydaje się przedstawiać w swojej odpowiedzi Matce. To jest ta wiara doskonała. Pełna wiara w Słowo. Która od razu przechodzi do działania. Zaraz jeszcze to zobaczymy przy porównaniu z Kaną Galilei. Także są te wiary uzależnione, niepełne, szukające gdzieś innych podpórek, a tutaj właśnie w tym momencie rodzi się odpowiedź, gdzie można czerpać i budować tę wiarę, o którą Jezusowi chodzi. Wtedy, kiedy pojawia się Słowo, ono nas zaprasza do wiary. Czyli dworzanin daje się Słowo. Dworzanin, możemy powiedzieć, przechodzi tutaj taki niesamowicie piękny proces od tej wiary, która chce widzieć najpierw znak, chce Jezusa wziąć za rękę i teraz my pójdziemy i Ty teraz właśnie dotknij mojego Syna i ja to zobaczę, no i potem uwierzę może. A może nie uwierzę, może tylko to będzie jakiś kolejny właśnie piękna rzecz, którą tutaj dla mnie się wydarzyła. Za co będę bardzo wdzięczny. Także możemy tutaj od razu zobaczyć, że właśnie Jezusowi nie chodzi, nie jest Jego celem, nie są Jego celem uzdrowienia zewnętrzne. Owszem, one się dokonują, bo to jest jakiś element właśnie znaków Królestwa Bożego, właśnie tej mocy Boga nad rzeczywistością śmierci, słabości, choroby. Bóg nad tym wszystkim panuje, ale On nie przychodzi na świat po to, żeby wyleczyć wszystkie choroby, zresztą nie uzdrowił wszystkich chorób na ziemi. Chociaż mógł to zrobić, jednak tego nie zrobił. Zrobił tylko niektóre. Natomiast celem jest właśnie zaproszenie do tej wiary głębokiej, do wiary, która opiera się na słowie Jezusa. Także tutaj będziemy mieć do czynienia ze znakiem. Ten znak się dokona, ale on będzie będzie rzeczą wtórną. Będzie wynikał już, możemy powiedzieć, będzie konsekwencją wiary w słowo Jezusa. Potem zresztą cały uczniowie, którzy idą ewangelizować, głosić w imię Jego, tak samo są znaki. Dlaczego? Bo wierzą. Bo niosą słowo pełne mocy. Są tymi nosicielami tego słowa. Oni są niejako jeszcze lecz strażnikami tego słowa. I właśnie moc w osobę Jezusa obecnego w tym słowie dokonuje właśnie wielkich dzieł i wielkich znaków. Czyli dochodzi do bardzo ciekawej zamiany. Nie Jezus wstępuje do Kafarnaum, aby uzdrowić chłopca, ale dworzanin wstępuje do syna z wiarą w słowo życia. Zobaczmy, jakie to jest niezwykłe. To tak, jakby sam Jezus przyszedł do tego człowieka. Co może uczynić taki świadek, który niesie słowo i w to słowo wierzy? Oczywiście my sobie możemy powiedzieć, no tak, tak. Ale nie wszystkie choroby są uzdrawiane. Nie wszyscy chorzy w tym fizycznym wymiarze zdrowieją. Ale znów to nie jest celem. Być może właśnie to słowo, w które wierzymy, zaniesione chorobu człowiekowi, nie tyle uzdrawia jego ciało, ile daje mu życie. To inne życie. To życie prawdziwe. Jezus powiedział, syn twój żyje. I właśnie może o to chodzi. Nawet jeżeli nie zdrowieje ciało, Bóg ma w tym jakiś ukryty sens, jakiś cel, jakąś rację. Dla Boga zawsze liczy się to, co jest tym najwyższym, ostatecznym dobrem człowieka. I czasami do tego najgłębszego, najważniejszego dobra dochodzi się bardzo trudną drogą. Inaczej się po prostu nie da. Więc celem nie jest uzdrowienie z choroby. Celem jest przekazanie życia. Czasami te dwie rzeczywistości oczywiście się łączą ze sobą, ale nie zawsze. Tutaj akurat tak to się połączyło. Przychodzi ojciec i przynosi synowi słowo życia. Przynosi wiarę. I wierząc właśnie w to słowo Jezusa, spotyka również sługi. Sługi wychodzą naprzeciw i mówią, syn twój żyje. Twoje dziecko żyje. I znów się pojawia wiara. Znów wierzy po raz kolejny. Jakby to zatrzymanie się, czy przymknięcie do słowa Jezusa sprawia również ogromne zaufanie wobec tych sług. Nie powątpiewa. Ale jest pewien dlaczego, bo uwierzył w słowo Jezusa. To słowo zrodziło w nim właśnie tak silną wiarę. Pyta się o godzinę, o której mu się polepszyło, więc mu rzekł wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, w której Jezus rzekł mu, syn twój żyje. I uwierzył on sam i cały jego dom. Przejście z Kany Galilejskiej do Kafarnaum to jest ponad 40 km. No, jeżeli ktoś by się bardzo uparł, to może przejść w jeden dzień. Pewnie są tacy śmiałkowie. Ale patrząc tutaj na tą chronologię, o której miała miejsce rozmowa z Jezusem, to nam się znacznie tutaj wydłuża rzecz. Skoro ta rozmowa, jak tutaj pokazuje świadectwo Ewangelii, była o godzinie 7, to znaczy, że była o godzinie 1 po południu. Czyli najwcześniej po południu ten człowiek wyrusza z Kany Galilejskiej po rozmowie z Jezusem. Nie wiem, czy od razu pobiegł, czy jeszcze coś tam się chwilę jakoś zatrzymał, czy coś jeszcze robił. No w każdym razie to pewnie było tak, że on gdzieś zatrzymał się na nocy. Pomyślmy o tym czasie. Tym Ewangelia nie mówi, ale to są cudowne, puste miejsca w Ewangelii, które nam mogą dać bardzo dużo do myślenia. Co się działo z tym człowiekiem podczas tego powrotu? Znów, ten powrót nie trwał 5 minut. No my niecałą godzinę przejedziemy sobie dzisiaj z Kany Galilejskiej do Kafarnaum, jak nie ma nogów. Piękna jazda, bardzo szybko. ale idąc piechotą, on schodził, on szedł. Co się działo w jego sercu podczas tej nocy oczekiwania? Potem dopiero na drugi dzień spotyka się ze sługami, którzy mówią, wczoraj o tej godzinie opuściła go gorączka. Czyli już mamy perspektywę, że to trwało trochę. Nam się tak dzisiaj wydaje, że jeden dzień to jest nic. Ale dla człowieka, który no, ma takie przeżycie i oczekuje, i ma taką dramatyczną sytuację, to każda sekunda jest jak wieczność. Możemy to sobie przełożyć. Taki swoisty, długi proces właśnie tej drogi, tego wędrowania. To nie jest przypadkiem, że znów to się dokonuje w drodze. To jest jakiś proces życia. To jest jakieś, możemy powiedzieć, wchodzenie wewnątrz, w sercu człowieka, w kontakt z tym Słowem Boga. Nie wiemy, co się tam działo. Czy ten człowiek myślał o Jezusie? Czy on gdzieś wewnętrznie w swoim sercu z Nim rozmawiał? Czy on wołał w swoim sercu, Panie, martwię się o moje dziecko. Panie, co będzie z moim dzieckiem? Panie, co będzie, jak dojdę do tego Kafarnaum? Może nie mógł spać tej nocy, nie wiemy. Tutaj są różne możliwości do przyjęcia. Ale chodzi właśnie o ten złożony proces, który się dokonuje. Że to trwa. Że to się nie dokonuje w jednej chwili. Oczywiście dla Jezusa to jest w jednej chwili. On wypowiada swoje słowo i się dzieje. Tak z tej opowieści wynika. Poznał ów człowiek, że o tej samej godzinie, w tej samej chwili, kiedy Jezus wypowiada to słowo, syn twój żyje, kajdany, choroby opadają i dziecko jest zdrowe. To jest właśnie stwórcze słowo Boga, które wypowiada i to się dzieje, to się dokonuje. Ale my, stworzenia nieszczęsne, słabe, ograniczone rzeczywistością czasu i przestrzeni, do nas musi ta rzeczywistość dotrzeć, dojść w jakiś sposób. I my potrzebujemy czasu. To jest cudowny proces właśnie tego wewnętrznego dojrzewania człowieka. Z całym jego, możemy powiedzieć, dylematem, drżeniem, kruchością.
Ale on stanie do Kafarnaum szedł z góry na górę. I jemu jeszcze, że tak powiem, ziemia pomagała, a my podwórkę mamy cały czas.
Oj, to też jest obraz, jak sobie powiedzieliśmy, takiej depresji, takiego schodzenia na te niskości naszego życia. Zresztą też ten teren nie jest aż do końca całkowicie, owszem, w ostatnim zejściu on jest bardzo mocno w dół, ale Galilea jest bardzo mocno parmowankowana, więc ta droga nie jest równa. Też takich prostych dróg, moi drodzy, tam nie było. To jednak nie te czasy. Więc ta droga też go na pewno kosztowała. Nawet jeżeli nie go kosztowała w tym wymiarze fizycznym, to na pewno w tym wymiarze duchowym była dla niego bardzo trudna, bardzo wymagająca. I to jest obraz.
A mogę pytanie jeszcze, bo tak. Czy to pytanie dworzanina, jego sług, o której godzinie to się stało, nie świadczy to o tym, że ten dworzanin jeszcze miał wątpliwości do zadania tego pytania? Bo on się w jakimś celu pyta. Na potwierdzenie tego znaku, oni mówią, syn twój żyje.
Ale gdyby on nie wierzył, to znaczy ta wiara jeszcze może bardziej się ugruntowała, ale gdyby on nie wierzył, że słowo Jezusa ma taką moc, on by się w ogóle o to nie pytał. On pytał dlatego, że wierzył. Pytał dlatego, że wierzył, że to musiało być wtedy. Inaczej, no to co, to by mogło stać się i owszem, no Jezus dokonał jakiegoś znaku, jakiegoś cudu, ja poszedłem, no to mogło się stać na przykład zupełnie o wiele później. Czyli, że to słowo nie działa tak błyskawicznie, tak od razu. Owszem, to jest też dalszy etap tego procesu, że to pierwsze uwierzenie słowu, ono tak jakby musi być kontynuowane. Że są później, również w naszym życiu, jakieś zewnętrzne znaki, ale tak jakby one nie są samym źródłem wiary, tylko one już tak jakby wynikają z tego pierwszego uwierzenia słowu. No to jest, moi drodzy, tak samo zobaczmy, w życiu Maryi jest zwiastowanie. Maryja wierzy, przyjmuje tę rzeczywistość, która ją całkowicie przerasta i potem co się dzieje? Jest mnóstwo różnych sytuacji, gdzie różni ludzie jej potwierdzają. Ona owszem wprawdzie o to nie pyta, bo wiara Marii była nieskończenie doskonalsza niż wiara dworzanina, więc co do tego nie możemy mieć żadnych wątpliwości. Niemniej jednak, dlaczego ona rozważa, słucha, gromadzi te wszystkie sprawy w swoim sercu, bo się to wszystko układa, bo Bóg jej odpowiada dalej przez te dodatkowe różne wydarzenia w świecie. I tak samo się dzieje u nas, w naszym życiu. Ja coś odkryję w tym w Słowie Bożym, usłyszę Bożą odpowiedź, usłyszę ten głos wewnątrz w moim sercu, jakieś zaproszenie, czy mam jakieś Boże światło i potem w różnych okolicznościach mojego życia to mi się jakoś łączy. Ale oczywiście wtedy to widzę, kiedy żyję, możemy powiedzieć, na tej płaszczyźnie życia duchowego, życia wewnętrznego, że ja odczytuję to moje życie właśnie w taki sposób. Bo może się dziać w moim życiu niesamowicie dużo, ja mogę nic nie widzieć. Też tak może być. Więc Słowo Boże tak stopniowo wychowuje też do takiego oglądu. To jest właśnie życie kontemplacyjne. Nie jest jakieś bujanie w obłokach, gdzieś tam niechodzenie po ziemi, ale to jest ten inny ogląd tych wszystkich rzeczywistości, które się dzieją. To nie chodzi o to, że się nie widzi jakichś trudności, jakichś braków. Owszem, widzi się je, ale szuka się odpowiedzi, jaką to funkcję, jaką to rolę pełni w moim planie zbawienia, w tym planie zbawienia, który Bóg realizuje ze mną. No i tutaj właśnie mamy to dopełnienie. Owszem, to jest kolejne, zresztą tutaj jest powtórzenie. Uwierzył on sam, ale potem i cały jego dom. Czyli to, co się wydarza, nie tylko służy ojcu, który uwierzył, synowi, który został uzdrowiony, ale również i tym sługom. No to zobaczmy. Słudzy zorientowali się w tej sytuacji, że to nie jest jakiś zbieg okoliczności, że dnia wczorajszego o pierwszej po południu, bo może akurat ładnie słońce zaświeciło, no chłopcu się polepszyło. Gdyby nie to świadectwo i nie to pytanie tego dworzanina, mogliby odnosić takie wrażenie. Ojej, no wspaniale, no tak się akurat stało, że wyzdrowiał. A teraz oni również odkrywają w tej konfrontacji, że tu się stało coś zupełnie innego. I to jest właśnie rzeczywistość wiary, która rośnie wtedy, kiedy jest dzielona. To znaczy, kiedy ja się dzielę z drugim człowiekiem moim doświadczeniem spotkania ze Słowem, czy rozumieniem tego Słowa, czy doświadczeniem tego, co Bóg czyni w moim życiu, to od razu rodzi wiarę w innych. To jest to Słowo, które dalej, Słowo Jezusa, które jest żywe i dalej działa. Bo w przypadku życia tego setnika, tego dworzanina, Jezus fizycznie wypowiedział te słowa. One wybrzmiały, one były słyszane. My dzisiaj odczytujemy Słowo Boże. Również brzmi i dochodzi do naszych uszu, ale to my je czytamy. I to pełni bardzo podobną funkcję, jak tutaj w tym momencie, w tej kwestii, że następuje spotkanie. Oni wołają, jest zdrowy. On mówi, a o której godzinie? I to ma funkcję również ewangelizacyjną. Owszem, też umacnia wiarę, że ta wiara już jest przycementowana, możemy powiedzieć, bardzo mocno. Ale ta wiara się poszerza. Ta sytuacja już nie dotyczy tylko dworzanina i syna. Dotyczy sług i dotyczy również całego jego domu. Więc ta pierwsza godzina to jest też ciekawa sprawa, bo Jezus z Samarytanką w południe rozmawia. Tutaj o pierwszej po południu. To jest taka znów subtelna aluzja do męki Jezusa. W Ewangelii Jana jest bardzo mocno podkreślone właśnie to ukrzyżowanie Jezusa. Wtedy, kiedy zabijano baranki w świątyni jerozolimskiej, czyli w południe, w dniu przygotowania. Czyli taka mała aluzja, skąd wypływa to życie? Ze śmierci, ze zmartwychwstania Jezusa. To jest ta godzina. To słowo godzina w czwartej Ewangelii, to wiemy też, że to się odnosi właśnie do tych zbawczych wydarzeń. I wszystkie rzeczy, które się dzieją, i na płaszczyźnie naturalnej, że mamy jakiś nadzwyczajny, zewnętrzny znak, ale przede wszystkim te znaki wiary człowieka, to wszystko rodzi się ze śmierci powstania Jezusa. To jest właśnie to Jego życie, wiara, to jest to Jego życie, które jest gdzieś w nas. To nie jest rzeczywistość, którą my możemy sobie wygenerować. O właśnie, taką wiarę naturalną, bo bo coś się stało zewnętrznie nadwyżajnego, to jesteśmy w stanie sobie na chwilę wygenerować. Ale to bardzo szybko pada. Przechodzi zwątpienie. Znów to wymaga znaku kolejnego i takie nakręcanie się. Ciągle muszę widzieć jakiś znak. Zresztą to będzie bardzo mocno obecne w dalszych rozdziałach Ewangelii, gdzie właśnie Żydzi będą ciągle żądać od Jezusa, jakim znakiem się wykażesz, jaki znak uczynisz, co zrobisz. Jezu, nie. To zupełnie nie o to chodzi. Nie wierzycie. Dlatego nie potraficie nic zobaczyć. Natomiast tutaj mamy do czynienia z tą rzeczywistością życiodajną, absolutnie życiodajną. Wiara w słowo Jezusa.
I to poganie.
Właśnie, to jest bardzo częste w Ewangelii Janowej, że ci, którzy mieli wszelkie ku temu warunki, czyli ci najpobożniejsi teologowie, byśmy sobie powiedzieli, uczeni w Piśmie, jest w nich ten jakiś blok, możemy powiedzieć, takie zaszufladkowanie Pana Boga, Jego działania. To też jest rzecz bardzo, możemy powiedzieć, groźna, czy taka niebezpieczna dla ludzi wierzących, dla ludzi pobożnych, że ja mogę mieć taki schemat, że Panie Boże, powinno być tak, a jak jest inaczej, to co wtedy? Więc tutaj możemy powiedzieć, to podejście tych mniej pobożnych jest takie mniej zaszufladkowane. Owszem, ten dramat też się tutaj ujawnił w tym człowieku, ale w tym dramacie otworzył się właśnie na rzeczywistość takiej bardzo otwartej wiary. Więc następuje ten proces, przechodzi od wiary dzięki znakom do wiary w Słowo i dzięki Słowu Jezusa. I potem dzięki tej wierze również dokonuje się, to wszystko to się dokonuje i ta wiara staje się życiodajna dla innych. To znaczy wszyscy zaczynają wierzyć. Wierzy cały dom tego człowieka. Czyli wiara i świadectwo rodzi życie. To jest zupełnie to samo, co widzieliśmy w kazusie Samarytanki. Kobieta, źle widziana w mieście, ukrywająca się przed wszystkimi, doprowadza swoich rodaków do wiary. Zaczyna właśnie głosić słowo swoje doświadczenie spotkania z Jezusem. I podobnie tutaj. Wiara zrodzona ze słowa jest życiodajna. O tym też mówi cały czas święty Paweł, że wiara się rodzi ze słuchania, a tym, czego się słucha, jest Słowo Boże. To jest, sobie o tym nieustannie tutaj powtarzamy, że w momencie, kiedy czujemy, że coś nas tygnie, że coś nas przyciska, że coś nas dusi, Słowo Jezusa, ono nas może rozgrzać, ma moc. Oczywiście czasami dzieje się to od razu, czasami ten ciężar, który gdzieś właśnie to zasypanie tego naszego wewnętrznego, duchowego źródła jest takie, że już nie możemy się prawie ruszyć i tam dychnąć nawet, więc potrzeba dłuższego procesu przygarniania tego słowa, kontaktu z tym słowem, żeby ono nas rozgrzewało, powtarzania tego słowa. Ono go zbije, prędzej czy później, ten głaz, który gdzieś tam może w nas narosnąć. I tutaj odnosimy się do właśnie tego pierwszego znaku na sam koniec tej naszej perykopy. Ewangelista konkluduje, że jest to już drugi znak. Przez to bardzo wyraźnie chce się odnieść do pierwszego znaku. Czyli te dwa znaki są ze sobą połączone i tworzą uzupełniającą się całość. I odnoszą się oczywiście do zmartwychwstania Jezusa. Bo to jest to miejsce śmierci i zmartwychwstania Jezusa, tego nowego przymierza, tego nowego życia, które Jezus udziela swojemu ludowi, wszystkim zresztą, którzy ten dar przyjmują. Także co my tu możemy znaleźć? Zobaczmy, jest taka ciekawa struktura obydwu znaków i pierwszego i drugiego. Obydwa mają miejsce w Kanie Galilejskiej. I pierwszy i drugi. Obydwa są trzeciego dnia, chociaż ten pierwszy, bardzo to jest wyraźnie podkreślone, że to jest trzeciego dnia. No, przy drugim trzeba to wydedukować, że po dwóch dniach psychar na trzeci dzień Jezus jest właśnie w Kanie. I wszystko się zaczyna od sytuacji pewnego braku. To też nam pokazuje, że rzeczywistość braku może być bardzo pozytywna. Zależy, jak się do tego podejdzie. Jaki jest brak pierwszy? Nie mają już wina. Jaki jest brak drugi? Syn bliski śmierci. I potem pojawia się właśnie wobec komunikacji tego braku, pojawia się dystans ze strony Jezusa, jakaś jego rezerwa. pierwszym znaku, co mnie i tobie do tego kobieto? Taka właśnie odzywka Jezusa do Maryi. Tak właśnie lekko dystansując, znaczy nawet niektórzy to odczytują jako pewną odmowę, co oczywiście odmową nie było. I tak samo w tym drugim znaku, jeśli znaków nie zobaczycie, nie uwierzycie. I zobaczmy, tutaj mogłaby się już sprawa skończyć praktycznie. Tu by się sprawa mogła skończyć i może czasami to jest tak, że w naszym życiu tu się kończy wszystko. Bo Jezus chce nas gdzieś dalej doprowadzić, a my nie potrafimy przeskoczyć tutaj tego momentu, tego swoistego zdystansowania się Jezusa do naszej prośby. Ale jeżeli mamy odwagę dalej pobrnąć, no to pojawia się naleganie. I tutaj mamy naleganie ze strony Maryi, tym razem skierowane do sług. Cokolwiek wam powie, czyńcie. No to jest absolutna pewność, to jest właśnie obraz doskonałej wiary Maryi. I naleganie ze strony dworzanina, Panie, przyjdź ze nią, umrze moje dziecko. I pojawia się polecenie, właśnie słowo Jezusa. Słowo Jezusa, na którym się trzeba bardzo mocno zaczepić. W pierwszym przypadku to jest napełnijcie stąpę wodą i potem do tego się jeszcze dołącza drugie, zaczerpnijcie, zanieście staroście weselne. Polecenie Jezusa. W drugim przypadku polecenie, idź, syn twój żyje. I następuje bardzo ważna rzecz i w jednym i w drugim przypadku wypełnienie polecenia. Chociaż, no, jakbyśmy tak zaczęli analizować, nie ma żadnej pewności, że coś się stanie. Raczej jest sytuacja, która no, nie wskazuje na to, żeby mogło się coś stać. Absurdem jest nosić kilkaset litrów wody z myślą, że to nabio się zamieni w wino i jeszcze czerpać z tego i nieść przewodniczącemu uczniów. Tu może dojść do kompromitacji. I tak samo, nie ma żadnej pewności, że człowiek idąc doświadczy tego, o co prosi. Także tu jest właśnie ta przestrzeń, możemy powiedzieć tego, jak to serce człowieka przez to słowo i przez tę wiarę zostaje powoli przemieniane.
Ale nie do końca, proszę siostry, bo tutaj w sytuacji tego setnika, to on przyszedł do Jezusa na skutek wcześniejszych informacji o jego działalności. Natomiast to, co było w Kanie ze stąpiami, to w ogóle było pierwsze jakiekolwiek w ogóle pierwszy taki jakiś czyn niecodzienny Jezusa.
Dlatego wiara Maryi była potrzebna.
Była wiara Maryi. A poza tym, tutaj nie mamy czasu, żeby to robić. Tutaj są różne role, ma każdy do wypełnienia, bo wszystko się nie opiera na tych sługach. Słudzy tylko wykonują to, co mają zrobić. Słudzy są po to, żeby służyć. I oni tutaj nie wnikają, owszem, oni wypełniają polecenia, mogą mieć wątpliwości, ale to Maryja bierze na siebie całą odpowiedzialność, bo ona mówi te słowa, zróbcie wszystko, co wam powie. Ja za to daję głowę, czy nadstawiam za to głowę, tak możemy powiedzieć. Więc mamy tutaj różne poziomy odpowiedzialności. Oni to wypełniają. I następuje oczywiście weryfikacja. Weryfikacji wcale nie dokonują słudzy. Zwróćmy uwagę. Weryfikacji dokonuje starosta. Ktoś zupełnie z zewnątrz, czyli ktoś zupełnie niezależny od całej sytuacji. I tak samo w tym znaku. Weryfikacji dokonują słudzy. Też osoby zewnętrzne, które nie rozmawiały z Jezusem bezpośrednio. Czyli to tak jakby jeszcze najbardziej potwierdza całą sytuację. I na samym końcu wiara uczniów. Czyli zobaczmy, uczniowie, oni się temu wszystkiemu przypatrywali. Oni nie nalewali tej wody wcale, tylko patrzyli na to wszystko, co się dzieje. I to było właśnie dla nich początek ich wiary, może jeszcze właśnie takiej niedoskonałej. Tutaj to możemy powiedzieć, wiarą modelową jest wiara Maryi, a wiara uczniów jest jeszcze tutaj w zalążku. Natomiast pojawia się na samym końcu wiara rodziny dworzanina. Też możemy sobie zadać pytanie, na jakim etapie była ta wiara? Czy ona już była tak mocna jak wiara dworzanina? Być może nie. Być może też potrzebowała wzrastać, tak samo jak wiara uczniów. Czyli mamy tutaj różne płaszczyzny, możemy powiedzieć, oddziaływania, postawy osób, ale model jest bardzo podobny. Od rzeczywistości braku możemy przejść do rzeczywistości wiary, do rzeczywistości doświadczenia działania Bożego i też, że to działanie Boże dotyka też inne osoby. Moi drodzy, bo to działa w dwie strony. Tak jak sobie powiedzieliśmy na początku. My możemy być tymi, którzy doświadczają słowa Jezusa i to słowo daje nam życie. I widzimy na przykład to działanie Boże w życiu drugiego człowieka. I jestem takim sługą, który z boku patrzy, albo tym uczniem, który z boku patrzy, albo tymi, możemy powiedzieć, sługami dworzanina, albo tymi domownikami, żoną tego dworzanina, innymi sługami tego dworzanina. Tam przecież kiedyś domy to były całe instytucje, tam było bardzo dużo różnych ludzi. Nie była tylko ta rodzina, ale bogaci ludzie mieli duże domy, mieli niewolników, mieli sług, zarządców jakiś, inne osoby. Więc my możemy być tymi, którzy tak jakby doświadczają tego, co widzą. Właśnie widzimy świadectwo drugiej osoby, widzimy działanie Boże w życiu drugiej osoby. I to Słowo Boże w ten sposób do mnie dociera. A może być też tak, że to ja mam być nośnikiem słowa dla drugiego człowieka. I dzięki takiemu czy innemu świadectwu, dzięki słowu, dzięki przykładowi, dzięki czasami bardzo nieznacznym, możemy powiedzieć, zachowaniom czy działaniom, ktoś spotka Jezusa. Ktoś doświadczy właśnie tego życia. Więc tutaj te płaszczyzny, one się zachodzą ze sobą i potrzeba właśnie takiego rozeznania, co i jak w tej sprawie. Więc dworzanin jest z jednej strony jak Abraham właśnie, przyjmuje słowo i wyrusza w drogę. No, w przypadku Abrahama ta wiara w ogóle bardzo długo dojrzewała, bardzo długo i bardzo powoli. Tutaj to słowo Jezusa jest bardziej, możemy powiedzieć, już bezpośrednie, bo to już jest pełne objawienie się Boga, ostateczne objawienie się Boga. Jest też tak jak Syrofenicjanka, która woła o ratunek i zawierza bezgraniczny. I też idzie nie widząc skutku działania tego słowa. Więc też takie porównanie możemy sobie tutaj przeprowadzić. Idź, Syn Twój żyje. To jest, możemy powiedzieć, najważniejsze to stwierdzenie, które potrzebujemy też do naszych serc przyjąć z tego tekstu, z tego słowa. Co to znaczy żyć? Co to znaczy żyć? Żyć to wierzyć w Słowo Pana. Wierzyć, nie żądając znaków. Czasami te znaki się pojawią, czasami nie. Ale żyć z taką pewnością, że to Słowo daje mi życie. Bo to Słowo to jest On, On sam. Ten właśnie zmartwychwstały Pan. Także tutaj ten dworzanin staje się takim duchowym ojcem swojego syna. Nie tylko dał mu życie fizycznie i teraz przez te więzy krwi troszczy się o niego. Jezus zaprasza do więzów o wiele głębszych niż więzy krwi. Tego przykładem będzie to, co się stanie pod krzyżem. On tam ustanowi oficjalnie duchową wspólnotę pomiędzy matką i uczniem. A tutaj już jest tego zalążek, że ofiarowując drugiemu człowiekowi wiarę, czy przyjmując wiarę od drugiego człowieka dzięki temu słowu, które Bóg mi daje przez drugiego człowieka, my wchodzimy w takie więzy duchowe, które są o wiele silniejsze od wszelkich więzów rodziny, od więzów krwi. Także on się staje takim duchowym ojcem i swojego syna, i tak samo całego tego swojego domu. Pomimo, że to są jego słudzy, jego niewolnicy, oni się również stają ludźmi wierzącymi. Ale właśnie najpierw sam dworzanin musiał być przywrócony do życia dzięki temu słowu. Aby komuś przekazać życie, samemu trzeba to życie przyjąć od Jezusa. Oczywiście, że cały czas, całe życie ta nasza wiara będzie dojrzewać do ostatniego momentu, więc też jesteśmy cały czas w drodze, jak możemy powiedzieć. To zejście do Kany, z Kany do Kafarnaum, ono trwa w naszym życiu. Ale już myślę, wielokrotnie możemy doświadczyć właśnie tych błogosławionych skutków tego działania Słowa Życia, że to Słowo Jezusa, Słowo Boże gdzieś od wewnątrz nas porusza, nas dotyka, nas przemienia i możemy właśnie tę Jego moc dzięki Duchowi Świętemu nieść tam, gdzie jesteśmy posłani.